Gościem Poranka Wnet jest Krzysztof Bosak, Ruch Narodowy Konfederacja. Dzień dobry, panie marszałku.
Dzień dobry państwu.
Co oznacza przegrana Viktora Orbana? Jakie należy wyciągnąć? Jakie panu się nasuwają wnioski jako pierwsze?
Chyba najprostszy wniosek jest taki, że po czterech kadencjach rządzenia trudno jest rządzić piątą kadencję. Demokracja ma to do siebie, że wszyscy liderzy tracą popularność, nawet jeżeli mają ogromne doświadczenie i osiągają skutki dla swoich społeczeństw. Na pewno też Węgry były i są i będą bardzo podzielone. Części społeczeństwa rządy Orbana się podobały, uważali je za stabilizujące ich pozycje, ich kraju, ich tradycje, ich system wartości, także odwzorowane w nowej konstytucji. Natomiast oczywiście była część społeczeństwa o tendencjach bardziej prounijnych, bardziej progresywnych czy lewicujących, które utożsamiały swoje poparcie polityczne z partiami różnej odmiany lewicy. No i oni dzisiaj triumfują. Osiągnęli to, o czym marzyli przez bardzo wiele lat. Warto podkreślić, że za bardzo wysoką cenę, dlatego że zwycięstwo okazało się możliwe wyłącznie pod warunkiem wysunięcia na plan pierwszy nie kogoś z obozu lewicowego, ale secesjonisty z obozu Orbana, dlatego że Peter Madziar, lider Ciszy, która właśnie, jak wszystko na to wskazuje, na Węgrzech wygrała wybory, to były współpracownik czy partner Orbana. I to człowiek, który przejął właściwie we wszystkich istotnych kwestiach narracje i postulaty charakterystyczne dla Orbana. No może za wyjątkiem podejścia do Rosji, ale we wszystkich pozostałych sprawach, nawet w tej kwestii on nie jest żadnym jastrzębiem na wzór polityków unijnych czy polskiej klasy politycznej. Można by więc powiedzieć, że tak naprawdę jest to zwycięstwo kogoś, kto przedstawił się węgierskiemu społeczeństwu jako Orban bis, ale bez układów i bez domniemanej czy faktycznej korupcji. Co z tego wyniknie? Jaki będzie dalej los Węgier? Bardzo trudno powiedzieć, bo te kilkanaście lat władzy Orbana i nowa konstytucja pozostawia po sobie wiele instytucjonalnych bezpieczników, które wcale nie tak łatwo będzie nowej władzy rozmontować. Węgry w tej chwili to także system kapitalizmu politycznego, system gospodarczy zbudowany wokół osób, które były w dobrych relacjach z Orbanem. To także system medialny nakierowany na popieranie obozu rządzącego. Te wszystkie elementy nie znikną, dlatego że inna siła polityczna wygrała wybory. Podobnie nie znikną problemy z Brukselą, dokładnie tak samo jak do dziś obecny rząd w Polsce, rząd Tuska, męczy się z realizowaniem kamieni milowych po ustalanych skrycie przez rząd Morawieckiego, czy męczy się z negocjowaniem kolejnych odblokowań, kolejnych transz funduszy z KPO. Dokładnie tak samo na Węgrzech będzie ten problem. Oczywiście nowy rząd będzie dokładnie w takim samym rozkroku pomiędzy energetycznym uzależnieniem od Rosji i problemami gospodarczymi, a z drugiej strony oczekiwaniami Brukseli do zaangażowania na rzecz Ukrainy, w jakim był rząd Orbana. Także moim zdaniem, wbrew takim bardzo emocjonalnym, bardzo intensywnym komentarzom, które dziś będziemy widzieć i widzimy od wczoraj, moim zdaniem wcale tak dużo na Węgrzech się może nie zmienić. Trzeba pamiętać też, że Orban jest ciągle politykiem dość młodym. Jest młodszy niż Jarosław Kaczyński, który dochodził do władzy w 15 roku. I w mojej ocenie jest możliwe, że on jeszcze do władzy na Węgrzech po paru latach przerwy wróci.
A czy to ta informacja, że jako pierwsze miejsce na wizytę zagraniczną wygrany wybrał Warszawę, to zmienia jakiś układ sił w Europie, czy to zmienia i wspiera po prostu rządy Donalda Tuska, wprost mówiąc, jeśli chodzi o tę politykę europejską?
Zupełnie nie. Moim zdaniem jest to ruch dosyć przewidywalny i zgodny z tym, co powiedziałem. To znaczy, że lider nowej większości na Węgrzech wcale się od Orbana szczególnie nie różni. Gdyby się bardzo różnił, chciał te różnice mocno sygnalizować węgierskiemu społeczeństwu, oczywiście na pierwszą wizytę wybrałby Berlin albo Brukselę albo Paryż. No tymczasem właśnie wybiera kierunek bardzo bezpieczny, to znaczy państwo z własnego regionu, z Europy Środkowo-Wschodniej, państwo z Grupy Wyszehradzkiej. Morawieckiej i państwo na czele, którego jako premier stoi polityk, absolutnie jest bardzo bezpiecznej dla niego opcji właśnie takiej brukselskiej. Oczywiście temu będzie towarzyszyła narracja prawdopodobnie o odbudowywaniu zepsutych relacji, być może zapowiedź wydalenia polityków PiS-u, którzy uzyskali tam azyl polityczny. Być może będzie temu towarzyszyła narracja o odbudowywaniu będącej w kryzysie Grupy Wyszehradzkiej, co oczywiście też, jak dobrze wiemy, nie nastąpi, dlatego że rządy w Czechach i na Słowacji mają tutaj biegun przeciwny do tego biegunu, który reprezentują Tusk czy Madziar. Wektor bardziej, może moglibyśmy nazwać taki populistyczno-konserwatywno-suwerennościowy. Więc jakby wydaje mi się, że to jest taki... Nie powinniśmy za dużo sobie wyobrażać. O tak, nie powinniśmy za dużo sobie wyobrażać. To jest raczej symbolika i to symbolika taka w bardzo bezpieczny sposób, tak żeby też i na Węgrzech sobie Madziar tą pierwszą wizytą nie skomplikował życia.
A jakby pan skomentował wystąpienia, a właściwie wpisy prezydenta Donalda Trumpa dotyczące papieża Leona XIV, ale też tego, jeśli chodzi o członkostwo w NATO. Jak Polska powinna się zachować? Powiedział pan w wywiadzie u Bogdana Rymanowskiego, że powinniśmy się zachować wstrzemięźliwość. Ale czy my możemy w ogóle zachować wstrzemięźliwość w sytuacji, kiedy zmieniają się te sojusze na świecie?
W każdej sytuacji można zachować wstrzemięźliwość i wstrzemięźliwość w polityce międzynarodowej, szczególnie jeżeli coś nie dotyczy bezpośrednio nas, jest z reguły wskazana i oczywiście jest pod prąd zbiorowym emocjom, więc nawet ja, mówiąc takie czasem uspokajające komentarze, zdaję sobie sprawę, że próbuję podpowiadać czy wskazywać, jak ja widzę rację stanu i zdaję sobie sprawę jednocześnie, że jest to niepopularne, bo ludziom się włosy jeżą na głowę, jak widzą jakieś kolejne obrazoburcze memy, jakieś dziwaczne komentarze, których nie rozumieją, jakieś aroganckie czy bezczelne wypowiedzi. I wiadomo, że jako Polacy mamy kulturę również opartą nie tylko na kalkulacji własnych interesów, ale też na poczuciu honoru i szczególnie gdy dotyczy to dla nas rzeczy świętych, takich jak właśnie nawiązania czy aluzje do religii, czy do kościoła, do którego w większości należy, no to oczywiście uruchamiają się silne emocje. Myślę, że Trump coraz bardziej, że tak powiem, zapracowuje sobie na to, żeby poddawać go otwartej krytyce. Polscy politycy nie powinni mieć z tym problemu. Natomiast zachęcam, żeby jednak rozróżniać Trumpa od Stanów Zjednoczonych. I to nie oznacza jakiejś idealizacji Stanów Zjednoczonych. Stany Zjednoczone są krajem, który jest jednocześnie bardzo duży, silny i jednocześnie ma koszmarne wewnętrzne problemy i gospodarcze, i społeczne, i ustrojowe. Natomiast jest ciągle duży i silny. I tak wygląda rzeczywistość na świecie, że duzi i silni decydują o układzie spraw międzynarodowych, czy nam się to podoba, czy nie. My należymy do średnich, nie należymy do państw bardzo małych i pozbawionych wszelkiego znaczenia. Należymy do średnich. I polityka międzynarodowa z grubsza rzecz biorąc wygląda tak, że średni robią ją z dużymi i silnymi, a duzi i silni ze średnimi, a mniejsi muszą się po prostu dostosować. I to jest pytanie, czego my chcemy na arenie międzynarodowej, czego chce Polska, czego chce polska prawica. Na to pytanie powinniśmy nieustannie szukać odpowiedzi, nieustannie się nad tym zastanawiać i nie koncentrować się na memach czy prowokacjach, bo trzeba zdawać sobie sprawę z tego, że prowokowanie opinii publicznej jest świadomą strategią doradców prezydenta Trumpa i jego samego, swego rodzaju gra z mediami, swego rodzaju przekomarzanie się z dziennikarzami głównego nurtu, ale także z własnym społeczeństwem. To jest po prostu strategia. To jest strategia utrzymania uwagi na rzeczach wygodnych dla prezydenta, a odciągania uwagi od rzeczy niewygodnych, takich jak na przykład zbliżająca się możliwa porażka w wyborach połówkowych do kongresu, takich jak brak sukcesów na polu polityki gospodarczej, takich jak brak sukcesów w strategicznej i handlowej rywalizacji z Chinami, takich jak koszmarne absolutnie w topy, jeżeli chodzi o publikowanie plików akt sprawy Epsteina i obecność w administracji ludzi blisko związanych z samym Epsteinem i z tymi układami i tak dalej, i tak dalej. Można by długo to wymieniać. Są rzeczy po prostu, którymi prezydent Trump wolałby, żeby Amerykanie się nie zajmowali. A my, sam papież, Kościół katolicki, myślę, że w gruncie rzeczy dla Trumpa nie jesteśmy tutaj jakoś istotni. Trzeba zdawać sobie sprawę, że w tym układzie wokół Trumpa generalnie rządzą protestanci, a u protestantów, szczególnie protestanci o takim odchyleniu syjonistycznym, w tej chwili w Stanach Zjednoczonych jest takie pojęcie u nas szerzej nieznane, chrześcijańskiego syjonizmu. Ono się zrobiło popularne po wywiadzie Tuckera Carlsona z aktualnym ambasadorem amerykańskim, zresztą byłym gubernatorem i byłym kandydatem na prezydenta, ambasadorem w Izraelu, czyli panem ambasadorem Huckabee, i on sam niejako w pewien sposób utożsamia się z tym pojęciem chrześcijańskiego syjonizmu. I to jest coś, co kształtuje wyobraźnię polityczną i poniekąd teologiczną części amerykańskich elit. Myślę, że tej części, która akurat otacza prezydenta Trumpa, gdzie trzeba zdawać sobie sprawę, że sam prezydent Trump przedstawia się jako nie człowiek najbliższy wartościom chrześcijańskim czy kościołowi katolickiemu, ale dumnie się przedstawia na publicznych wydarzeniach jako prezydent najbliższy środowiskom żydowskim, do których nigdy nikt bliżej nie był. I się przechwala publicznie, że jego córka przeszła na judaizm. Więc no, w takim kontekście trzeba widzieć to. Więc jeżeli się pojawia w tej chwili na tle krytyki wojny w Iranie, napięcie z papieżem i jakieś tam pogróżkowe wypowiedzi stojącego na czele Pentagonu sekretarza obrony, nie jestem jakoś bardzo zaskoczony. Natomiast co do zasady politycy raczej podziały religijne starają się zasypywać, ukrywać. No, a strategia prezydenta Trumpa i jego stronników jest odwrotna, to znaczy każdy możliwy podział, każdą różnicę rozgrywać publicznie, być może na korzyść dla siebie, być może na niekorzyść. Trochę czasem na zasadzie, co z tego wyjdzie, zobaczymy, ale trzeba grać ostro, trzeba grać o dużą stawkę. Musimy wziąć pod uwagę, że Trump nigdy do końca nie stał się politykiem. On nadal jest trochę tym takim spekulantem z branży nieruchomościowej i dlatego obstawia się ludźmi podobnymi sobie, jak na przykład wysyłany na kolejne negocjacje międzynarodowe Steve Witkoff, także biznesem z branży nieruchomościowej i inni tego typu. I trzeba zdawać sobie sprawę, że liderzy grający w pierwszej lidze światowej podstawiają mu do negocjacji takich samych. Patrz Rosja, gdzie do negocjacji z Rosją został wyznaczony pan Kirył Dmitriew, czyli także biznesmen z branży nieruchomości, zresztą między innymi mówiąc aferzysta. Czy kraje bliskowschodnie, które również do komunikacji z Trumpem, jego otoczeniem, jego rodziną podstawiają biznesmenów, szefów funduszy inwestycyjnych, a nie klasycznych dyplomatów. To jest pytanie też moim zdaniem, jakie my powinniśmy zadać sobie jako Polacy, czy my w ogóle jesteśmy w stanie grać w tą grę. To znaczy, czy rząd polski, niezależnie czy rządzi ta partia czy inna, ma w ogóle dogadanego jakiegoś biznesmena czy szefa funduszu inwestycyjnego, którego może podstawić do rozmów w otoczeniu polityka o takim bardziej transakcyjnym nastawieniu po to, żeby załatwiać polskie sprawy. Obawiam się, że nie. I w tym sensie jesteśmy no, w wielu przypadkach nie w drugiej, a w trzeciej lidze światowej polityki i powinniśmy wyciągać wnioski przede wszystkim dla siebie i dla poprawy swojej sytuacji, obserwując jak gra pierwsza liga czy druga liga światowej polityki.
To ostatnie pytanie, bo pytań jest wiele, ale obiecałam panu, że skończymy szybciej. Drużyna Tuska na 2027. Premier zaprezentował drużynę Koalicji Obywatelskiej na wybór. 10-osobowy zespół, który jest mu niezbędny. Ale dziś Dziennik Gazeta Prawna, Polska podatkowy raj dla bogatych. Zamożni zagraniczni podatnicy, którzy decydują się płacić PIT w Polsce, mogą liczyć na prezenty od fiskusa. Chodzi o to, że jeśli ktoś zdecyduje się na przeprowadzi się do Polski na co najmniej 10 lat, może płacić 200 tysięcy ryczałtu od swoich przychodów za granicę, niezależnie od ich wysokości. Pan myśli, że to są dobre? Tam jest jeszcze jedna preferencja podatkowa, o której już nie będę szczegółowo cytować, żeby zaoszczędzić czasu, ale czy pan myśli, że to jest dobry kierunek, żeby ściągać i jednak uposażać w preferencje podatkowe obcokrajowców, a nie Polaków?
I dobry, i niedobry. Jeżeli tutaj się będą przeprowadzać ludzie, którzy chcą tu płacić podatki, czy przeprowadzać, czy czasem to są fikcyjne przeprowadzki, dobrze wiemy, jak kraje podatkowe funkcjonują. Rzeczywiście mamy system podatkowy mocno niespójny, on ma poważne luki. Ludzie, którzy mają duże pieniądze, wcale nie muszą płacić dużych podatków. Ta ich efektywna stawka podatkowa, jak dobrze pokombinują, może spadać nawet poniżej 10%. Natomiast moim zdaniem tutaj cudzoziemcy, którzy przyjadą do Polski zapłacić podatki, nie są głównym problemem. Głównym problemem jest to, że po prostu dochody podatkowe, które powinny trafiać do budżetu, uciekają nam. I problemem jest to, że ludzie biedniejsi, dysponujący mniejszymi pieniędzmi, żyjący skromniej i którzy właśnie powinien system umożliwiać im gromadzenie jakiegoś kapitału, na przykład po to, żeby mogli kupić mieszkanie albo mieć chociaż wkład własny do kredytu, gdzie mamy najdroższy kredyt, zdaje się, w Europie i coraz bardziej wkłady własne oderwane od możliwości przeciętnego człowieka. Tacy ludzie płacą relatywnie wysokie podatki do budżetu, bo szczególnie jeżeli są zatrudnieni na przykład na umowę o pracę, płacą jeszcze znaczne w swoim koszyku zakupowym VAT, akcyzę i tak dalej. A ludzie bogaci mają do dyspozycji biura zajmujące się optymalizacją, różne struktury finansowe i mogą konsumować za granicą, mogą wrzucać w koszty różne rzeczy i właśnie płacić te podatki znacznie. I to jest moim zdaniem większy problem niż ci cudzoziemcy. To znaczy z tych furtek, o których tutaj gazeta pisze, że mogą korzystać cudzoziemcy, dokładnie z tych furtek korzystają też świetnie zarabiający Polacy i nie płacą wcale tych podatków, które są deklarowane, które znamy z jakiegoś tam systemu progów podatkowych, płacą zupełnie inne, znacznie niższe. I wydaje mi się, że to jest jakieś takie głębokie w gruncie rzeczy niedopatrzenie tych, którzy zarządzali systemem podatkowym. To się nie wydarzyło w jakiegoś wyniku wielkiego lobbingu, bo moim zdaniem nie ma takiej lobbingowej siły, żeby takie rozwiązania stworzyć. To się zdarzyło w wyniku po prostu kompletnego bałaganu. Świadectwem tego bałaganu było przygotowanie reformy, którą my w Konfederacji nazywamy polskim nieładem, czyli tej reformy podatkowej, która miała niby zmniejszać degresywność polskiego systemu podatkowego. Finalnie nie wiem, czy jej jeszcze nie wzmocniła i ujawniła ogromne niespójności w poprzedniej koalicji rządzącej, zbudowanej wokół PiS-u. A obecny rząd przejął to z dobrodziejstwem inwentarza, nic z tym nie robi. Nie ma poważnej dyskusji nad kwestią konstrukcji systemu podatkowego w Polsce. Tak naprawdę jest naciąganie za krótkiej kołderki w momencie, jak się pojawi jakiś kryzys i inercja pomiędzy kryzysami.
Bardzo serdecznie dziękuję. Krzysztof Bosak-Ruk, Narodowy Konfederacja, był gościem Poranka Wnet, Wywiadu Wnet. Wszystkiego dobrego, panie marszałku.
Dziękuję, pozdrawiam wszystkich słuchaczy. Wszystkiego dobrego na nowy tydzień. Do widzenia.
Do widzenia, do usłyszenia. Tymczasem dla państwa może zagrajmy Willie Nelson, Johnny Cash w starym przeboju Riders in the...